Piotr Tolko, dzień dobry, witam w rozmowie pod krawatem. Dziś naszym gościem jest pani Anna Szatkowska, zastępczyni prezydenta Szczecina. Witam w naszym studiu.
Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu.
Sprawdziłem u źródła, nie po raz pierwszy w rozmowie pod krawatem. Tym bardziej jest nam miło, mam nadzieję, że nie po raz ostatni ta druga wizyta. Pani prezydent, poplotkujemy na początku, czy huczy w Urzędzie Miasta po tym, jak pan prezydent Piotr Krzystek przejął nadzorowanie kulturą za pana wiceprezydenta Marcina Biskupskiego?
W urzędzie zawsze coś huczy. Jest to duża organizacja. Zmiany w takiej organizacji są nieodłącznym elementem jej funkcjonowania, więc zapewne dzisiaj ten temat będzie poruszany w wielu pokojach.
Korytarze już o tym głośno mówią?
Na pewno, zapoznając się z poranną prasówką, wiele osób będzie ten temat
dyskutował. A może nam pani coś zdradzić? Czy naprawdę pan prezydent zirytował się jak nigdy, bo tak piszą media po ostatnich wypowiedziach zastępcy swojego prezydenta? Widziała pani coś u szefa takiego na twarzy niepokojącego, zdenerwowanie?
Przez okres, cały mój okres współpracy z panem prezydentem było kilka razy, mogę powiedzieć, żebym widziała go zirytowanego, to jest raczej spokojny człowiek. Natomiast no cóż, no jakby ma prawo jako prezydent, jako szef podejmować takie decyzje. Jakieś powody nimi kierowały. Ja jestem zwolennikiem jakby rozmów pomiędzy czy swoim szefem, czy współpracownikami, czy pracownikami, pomiędzy sobą, a nie poprzez media. No i tyle.
Podobno Klub Koalicji Obywatelskiej o odebraniu kultury Marcinowi Biskupskiemu dowiedział się z mediów. Coś pani wie?
Ciężko mi się do tego stosunkować, czy się dowiedział z mediów, czy nie. Z mediów myślę, że dowiedzieli się dzisiaj wszyscy.
Pani prezydent, przejdźmy do kwestii mieszkaniowej. Trwają prace nad wieloletnim planem gospodarowania zasobem mieszkaniowym, nad strategią mieszkaniową Szczecina. Dlaczego zmieniamy warunki gospodarowania?
Właściwie z dwóch powodów. Z jednych, że po pierwsze mamy taki obowiązek ustawowy raz na 5 lat ustanowić program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Obecnie obowiązujący program kończy się wraz z końcem tego roku. No i to jest taki powód techniczny, bym powiedziała formalny. Natomiast też jesteśmy w takim momencie struktury tego zasobu, wielkości tego zasobu, ale też sposobu jego zarządzania, który zwyczajnie wymaga nowych zasad, wymaga ujednolicenia i też jakby dostosowania się do obecnych warunków.
Stąd te zmiany, stąd na przykład kwestie bonifikaty, która chyba najbardziej rozpala wszystkich.
Tak, jakby ten polityka sprzedażowa jest tylko jednym z elementów całego programu gospodarowania zasobem, natomiast no, no nie ma co ukrywać, że skupiła na sobie całą uwagę i koncentrację, chociaż nie jest to główny element, natomiast ma dwojaką rolę. Po pierwsze w znaczny sposób wpływa na wielkość tego zasobu, czyli mówiąc wprost, ile tych mieszkań komunalnych posiadamy, a tym samym ile jesteśmy w stanie w skali roku zaproponować potencjalnym nowym najemcom. A dwa, wpływa jakby ze względu na możliwość wykupu tego mieszkania, czyli na jakich zasadach najemca może wejść w posiadanie własności tego lokalu.
Zasób mieszkaniowy miasta, zasób mieszkaniowy Szczecina, 14 tysięcy lokali mieszkalnych,
tak.
Około nieco ponad 80% zarządza tym zasobem zarząd budynków lokali komunalnych. Czy to jest wystarczający poziom, czy trzeba tutaj pewnych zmian? Czy możemy pozbyć się części, czy wręcz przeciwnie, brakuje nam?
Może na dzień dzisiejszy nam nie brakuje, natomiast bardziej należałoby sobie odpowiedzieć na pytanie i w pracach tutaj z zespołem tak sobie postawiliśmy pytanie, jak duży powinniśmy mieć ten zasób, aby móc realizować zadania. I to też sobie dwa warianty postawiliśmy. Takie zadania podstawowe wynikające z ustawy, które ciążą na gminie zapewnienia tych potrzeb mieszkaniowych dla najbardziej potrzebujących rodzin. I w takiej wersji szerszej, chcąc realizować te programy mieszkaniowe, które w mieście obowiązują, a mamy cały pakiet tych programów mieszkaniowych i jest on często wymieniany w skali Polski jako przykładowy. To jest bardziej ambitny plan, ale żeby go realizować, ten zasób też musimy posiadać. Jeżeli mówimy o 14 tysiącach lokali, to jest to wielkość wystarczająca, natomiast nie należy zapominać, że mamy wnioski, które należy zrealizować. Mamy lokale, które jeszcze będziemy sprzedawać, więc gdzieś powoli trzeba prognozować, jaka ta wielkość zasobu będzie za 5 lat. I ten poziom 8-10 tysięcy lokali, to jest taki poziom, który na pewno gmina powinna posiadać, aby móc realizować swoje
zadania.
Czyli
trochę niższy niż ten obecnie?
Trochę niższy, natomiast proszę pamiętać, że mamy jakieś jeszcze wnioski do realizacji, a więc ten zasób na pewno jeszcze ulegnie zmianie, zmniejszeniu.
5 tysięcy mieszkań, status zasobu docelowo-czynszowego, to jest ta nienaruszalna ilość?
Zasób docelowo-czynszowy to już z 12 lat temu był ustanowiony, właśnie wskazujący na wielkość zasobu, której nigdy miasto nie powinno sprzedać, aby móc te swoje zadania realizować. Ja tylko przypomnę, że ten zasób kiedyś na początku, jak był ustanowiony, on był ustanowiony w wielkości chyba 12 tysięcy lokali. Te 6 tysięcy, 5 tysięcy to jest takie minimum, minimum. My samych lokali socjalnych mamy około 2, 2,5 tysiąca. Więc jeżeli na to nałożymy plus inne lokale, no to te 6 tysięcy to jest takie naprawdę na takie minimalne potrzeby.
Z czego wynika zmiana bonifikat? Słuchając niektórych radnych, chociażby wczoraj pan Andrzej Radziwinowicz, szef Komisji Budownictwa, mówił, że być może wiele osób korzysta, zbyt bogatych korzysta z zasobu miasta.
No, należy jasno podkreślić, że na dzień dzisiejszy mamy takie uregulowania ustawowe, które pozwalają nam badać dochód gospodarstw domowych, które korzystają z lokali komunalnych, tylko do części grupy, czyli tylko do umów najmu, które zostały zawarte po 2019 roku. Na nasze szacunki jest to gdzieś około 40% takich umów, czyli tak naprawdę nie mamy możliwości, ani jak badać dochodów 60% mieszkańców. A to oznacza, że na przestrzeni iluś lat, jeżeli ktoś jest najemcą, jego sytuacja dochodowa, materialna mogła ulec poprawie.
A czy te dotychczasowe bonifikaty, pani zdaniem, są zbyt wysokie?
Te bonifikaty w mojej ocenie na dzień dzisiejszy, patrząc jaka jest wielkość zasobu, na pewno powinny ulec zmianie. No one
czyli
wynoszą 95%, więc zmiana może iść tylko w jedną stronę. Czyli ulec obniżeniu tak, aby powoli wyhamowywać tą sprzedaż, patrząc na ten cel, który chcemy osiągnąć, albo raczej którego nie możemy przekroczyć, czyli zmniejszenia tego zasobu ogólnej liczby.
Proszę powiedzieć, pani prezydent, generalnie z jakich możliwości mogą skorzystać osoby, które chcą nabywać, korzystać z tego zasobu? Zasobu mieszkaniowego miasta?
Tu myślę, że jest właśnie bardzo dobrze postawione pytanie i cała chyba ta dyskusja też jakby nie rozróżnia tego, bo czym innym jest korzystanie z mieszkania i wejście w posiadanie mieszkania i tym samym zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych, a czym innym jest nabycie mieszkania. I zasób komunalny powinien służyć tej pierwszej grupie, czyli zaspokojeniu tych potrzeb mieszkaniowych dla osób, które tego potrzebują. I one, te osoby mogą być w bardzo różnej sytuacji materialnej, rodzinnej, zdrowotnej, dochodowej. I tak właśnie z tego tytułu te programy nasze mieszkaniowe są ułożone, że posiadamy te lokale socjalne dla tych osób najbardziej potrzebujących w dość trudnej sytuacji materialnej. To są umowy na czas określony na 2 lata po to, aby właśnie weryfikować, czy za jakiś czas ta sytuacja się nie poprawiła. Lokale, które remontują zarządcy i są gotowe, przekazywane przyszłym najemcom. No i później tym kolejnym etapem właśnie są te mieszkania w zamian za remont, które stanowią jakby ofertę dla kolejnej grupy osób o określonych dochodach, które stać może na wyłożenie części środków własnych na przeprowadzenie prac remontowych, często przy wsparciu naszym chociażby z dofinansowaniem z programu małych ulepszeń, które potrafi wynosić do 40 tysięcy złotych i jednocześnie mogą zaangażować część środków, a nie byliby w stanie otrzymać ani tego lokalu socjalnego, ani tego lokalu gotowego. Więc wydaje się, że to jest oferta dla pewnej grupy osób, która nie jest w stanie jakby w inny sposób zaspokoić tych swoich potrzeb mieszkaniowych.
STBS, Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, czy tam również zmiany i jakie ewentualnie są planowane, jeśli chodzi o możliwości korzystania z tego zasobu?
Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego posiada swój zasób lokali, czyli stanowiący własność spółki i tam oczywiście są uregulowania związane z TBS-em. Natomiast też zarządza dwoma tysiącami lokali komunalnych i do tych 2000 lokali te zasady są analogiczne jak w stosunku do tych lokali zbiórkowych, więc to tożsamo.
Ktoś gdzieś pytał o możliwości, czy to się może zmienić, o możliwości wykupu mieszkań z tego zasobu. Czy to w ogóle wchodzi w grę?
Tu mówimy o zasobach, o lokalach stanowiących własność spółki. No ten temat jest często poruszany, to już nawet myślę, że bardziej ogólnie w skali kraju jest grupa osób lobbujących za możliwością tego wykupu. Na dzień dzisiejszy takich możliwości nie ma, takich uregulowań ustawodawca nie przewidział.
I raczej nie będzie?
Ciężko jest powiedzieć dzisiaj, co się wydarzy i jakie uregulowania będą, na tą chwilę nie są procedowane.
Pani prezydent, udało się wyremontować ten kwartał 36. Widzę bardzo wiele ze strony przedstawicieli miasta entuzjastycznych, powiem nawet tak, wypowiedzi. Jak się pani podoba rewitalizacja tego miejsca?
Dobrze, że mówimy o rewitalizacji tego miejsca, a nie o samym parkingu, który jest tylko jednym
zaraz
z...
Zaraz o nim powiemy
zaraz
także.
Zaraz o nim powiemy, bo to tak samo jak w tym programie mieszkaniowym. Jeden punkt rodziny, więcej emocji, trochę nakrywa całość tego projektu. Ja pamiętam dokładnie to podwórko, to wnętrze tego kwartału, jak wyglądało przed, jakie tam były obiekty, których zostały wyburzone. I to jest diametralna zmiana. I jakby to jest kolejny kwartał zrewitalizowany przez spółkę. Uważam, że absolutnie wartością dodaną jest to, co się w tym wnętrzu dodało i funkcje, które zostały tam zlokalizowane i te senioralne i dzieci. Mam nadzieję, że to też gdzieś się uda połączyć jakby i taki efekt synergii uzyskać. No i oczywiście ten parkingowiec, który też jest tym języczkiem uwagi wszystkich.
To zaraz o parkingowcu, ale o samym tym miejscu. Przyznam się szczerze, jeszcze nie byłem w tym rejonie, ale chętnie odwiedzę, zobaczę. Natomiast z opisu wygląda, że jest to naprawdę bardzo nowoczesna przestrzeń z wieloma atrakcjami, udogodnieniami, z placami zabaw, amfiteatr, jakaś fontanna posadzkowa. Będą kolejne tego typu przedsięwzięcia w naszym mieście?
Oczywiście, mam nadzieję, że spółka tej dalej będzie konsekwentnie realizowała swoje działania. To jest kolejny przez spółkę zrewitalizowany kwartał. Wiem, że w tym momencie spółka stara się pozyskać dofinansowanie na kolejną rewitalizację kolejnych kwartałów. Nie ukrywamy, że ten montaż finansowy jest dosyć trudny, bo często są to 4-3 źródła różnych środków zewnętrznych, tak aby pozyskać te środki na pełną rewitalizację takiego wnętrza, zarówno budynku, mieszkań, przebudowy, jak i tego całego otoczenia, o czym tutaj pan wspomniał, czyli tej przestrzeni wspólnej, która miałaby być korzyścią dla wszystkich tutaj mieszkańców.
Tam chyba kierowcy będą musieli się nauczyć poruszania się. Nie wiem, czy się pani zgodzi. Widziałem taki filmik, gdzie samochód akurat parkował tam, gdzie nie powinien. O tak to ujmę, elegancko.
Myślę, że tutaj czas będzie potrzebny i zapewne po pierwsze obserwacje tych zachowań kierowców, może też i zastosowywanie jeszcze jakichś rozwiązań, które będą lepiej sugerowały, jak powinni się zachować.
No a kwestia parkingowca, o której już pani była uprzejma wspomnieć. Mieszkańcy po pierwsze liczyli tak, że mam wrażenie, że te miejsca będą tańsze, to po pierwsze, że abonament będzie tańszy. No i też liczba miejsc do dyspozycji mieszkańców budziła protesty.
Mieszkając w takim miejscu, no te oczekiwania zawsze są. One zawsze też wybrzmiewają przy jakichkolwiek pracach związanych ze strefą płatnego parkowania i zapewnianiu tych miejsc dla mieszkańców, co jest naturalne, ponieważ jeżeli ktoś mieszka, wraca też jakby chce mieć komfort jakby gdzieś pozostawienia tego samochodu. Wydaje mi się, że a propos tego parkingowca, myślę, że czas, który teraz jest przed nami i obserwacji, czyli sposobu korzystania zarówno przez mieszkańców, czy przez gości, przyjeżdżających i korzystających na godziny z tego parkingu, a i też zapotrzebowania faktycznego tego mieszkańców, też sytuacji, jaka wydarzy się w okolicy tego parkingu, czyli na ile te ulice zostaną odciążone z tych aut przyjeżdżających, to dopiero da takim kilka miesięcy, moim zdaniem, efektu, kiedy będzie można oceniać, ile tak naprawdę tych miejsc jest potrzebnych dla tych mieszkańców. Przypomnę już sławetny, chociaż nie wiem, czy słusznie, ten parking na Hangarowej, który przez tyle czasu był też wypominany, że stał pusty, dzisiaj jest zapełniony. Wydaje się, że musiało to miejsce dojrzeć do tego, aby być w pełni wykorzystywane.
Będą możliwe zmiany? Według pani?
Zawsze są. To jest, zawsze należy jakby obserwować i dostosowywać się do sytuacji i do potrzeb.
Pewnie kwestia tutaj ceny też może budzić w dalszym ciągu jakieś, no nie chcę mówić, że protesty, no ale jakieś emocje wzbudzać. To przypomnijmy jeszcze, że mieszkańcy kwartału zapłacą za miesiąc postoju 300 zł taki abonament. Wszystkie inne pozostałe osoby 600 zł miesięcznie. Gdzieś tam padło hasło też, że to jest taka cena, no ulgowa można powiedzieć, preferencyjna wręcz nawet.
No patrząc na stawki rynkowe, myślę, że takie zagwarantowane miejsce postojowe można liczyć w granicach 400 lub więcej złotych. Moim zdaniem jest to pewien kompromis, który powinien być zachowany. Natomiast czas pokaże, na ile to będzie, jakie zainteresowanie będzie to rodziło, jakie potrzeby generował.
Widziałem jeden z wywiadów pani i pana prezydenta Przepiery w Gazecie Wyborczej odnośnie Kępy Parnickiej, odnośnie Międzyodrza. Podoba się pani zabudowa w tamtym miejscu?
Czy mi się podoba? Tak, wie pan, to jest kwestia gustu. Nie ma, jakby zawsze pewnie można powiedzieć, że mogłaby być lepsza. Czy jest taka najgorsza? Faktycznie też bym tak nie powiedziała. No, tyle, ile pewnie osób pan zapyta, tyle będzie zdań na ten temat. Jesteśmy tam w trakcie opracowywania planu. Troszeczkę jakby tutaj też otwiera się miasto na tą zabudowę wysokościową, więc też jakby chcemy tutaj pewne zapisy w tym wprowadzić.
Ja myślę, że krytykują zabudowę głównie ci, którzy odwiedzili Gdańsk, pani prezydent.
No tak, Gdańsk jest akurat tutaj ma swój urok w swojej zabudowie. Bardzo często Szczecin jest porównywany i cały czas jest ten odnośnik do Hamburga. I oczywiście Hamburg w tej swojej starej części zabudowy wiemy, jak wygląda, jaką ma specyfikę. Natomiast w tym samym Hamburgu jakby istnieje dokładnie analogiczna zabudowa, jak i na Kępie. Myślę, że akurat w obydwu przypadkach, w przypadku obydwu tych miast, mówimy też o zupełnie innej skali tej przestrzeni i tej zabudowy.
Co za sprawą miasta ma szansę w najbliższych latach zmienić się, jeśli chodzi o Łasztownię? Czy są na to szanse w tamtym rejonie, na tę stronę wyspy? Przenieśmy się.
Na drugą stronę się przenosimy. No proszę państwa, no to wiadomo, wszyscy wiemy, jest koncepcja opracowywana teatru. I to jest, myślę, że...
Impuls?
Impuls i też taki wyznacznik, no i oczywiście połączenia drogowego. Łasztownia, która jakby tutaj...
Czyli most kłodny w przyszłości?
Most kłodny, tak, czyli to połączenie drogowe. Mamy właściwie tam kilka elementów, bo poza jakby tym układem drogowym, oczywiście poza teatrem, czyli no takim, taką kubaturą, takim miejscem, które no daje impuls do pewnego rozwoju, wskazuje jakby kierunki i wyznacza, wydaje mi się, że standard tej lokalizacji. Przypominam, że mamy tam jeszcze cały czas zabudowania pod objęte ochroną konserwatorską, przed którymi no też jasno trzeba powiedzieć, że powinna ta zabudowa się tam mocno zmienić.
A to jest kwestia kilkunastu lat według pani?
Kilku to jest minimum.
Pani prezydent, wszystkie samorządy stają przed koniecznością do czerwca przyszłego roku uchwalenia planu ogólnego. Jak to wygląda w Szczecinie? I czy to są pewne też wyzwania dla posiadaczy na przykład gruntów, że może zmienić się ich funkcja?
Tak, gminy mają obowiązek uchwalenia tego planu. Ten termin został już przesunięty, bo początkowo on...
To miał być czerwiec, zdaje się.
On był do końca tego roku wyznaczony, natomiast w tej chwili to jest czerwiec przyszłego roku. Nie jest to łatwe zadanie. Po pierwsze, to jest kolejna reforma planistyczna, a akurat my jesteśmy w niedługim czasie po uchwaleniu studium i właściwie, które gdzieś odkładamy na bok i ten plan ogólny wprowadzamy na nowo. My akurat w Szczecinie jesteśmy w dość zaawansowanej procedurze. Ten plan został przygotowany w tej chwili zgodnie z procedurą, jest w uzgodnieniach, które też idą raczej pozytywnie, więc jak będą pewnie na początku roku konsultacje. Myślę, że spokojnie jesteśmy w stanie dochować tego terminu, nie jest on zagrożony. Rodzi ten plan ogólny pewne wyzwania, ponieważ ustawa jasno mówi, w jaki sposób on powinien być sporządzony, jak powinien zostać zapisane z trefy, natomiast też no, rodzi pewne ograniczenia, ponieważ jasno wskazuje, jest to wyliczenie, jaka liczba terenów w miejscowych planach może być zawarta pod budownictwo mieszkaniowe. Wielorodzinne, to wynika z wielu tam parametrów istniejących, planów istniejącej liczby mieszkań.
30%, też... dobrze pamiętam, mniej więcej?
To jest taki bardziej skomplikowany wzór, tam są brane też pod uwagę statystyki i dane demograficzne, czyli w którym kierunku miasta się rozwijają, jaka jest prognoza jakby liczby ludności, ale przekładając to może na prostszy, dla wielu gmin oznacza to taki problem, że tam, gdzie nie mają miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, nie będą mogły pewnych rzeczy w planie ogólnym uchwalić, ponieważ będą zlimitowane tym wskaźnikiem, czyli jakby nie będą mogły na przykład przewidzieć pewnych terenów pod zabudowę mieszkania.
Co oznacza, że ktoś 10 lat temu nabył działkę, licząc, że za 20 lat się wybuduje, po uchwaleniu tego planu może się okazać, że się nie wybuduje.
Może być taka sytuacja też w gminach ościennych, bo też patrzymy u sąsiadów, jak to wygląda. Akurat no, nie ukrywamy, że w naszym planie ogólnym tutaj patrzyliśmy, a to też ma związek z naszymi sąsiadami, na temat rozlewania się miasta, bo to jest dla nas duży problem, kiedy cała zabudowa mieszkaniowa lokalizuje się tuż za granicą miasta, natomiast wszystkie usługi miasta, od komunikacji, szkoły i pozostałych usług sfery, zapewnia Szczecin, więc dla nas jakby akurat tutaj widzimy pewne wartości dodane.
I rozumiem, że nie będzie tu jakichś większych zgrzytów, jeśli chodzi o chociażby właścicieli działek i ich planów wobec tego, co zostanie uchwalone.
Mogę mówić za Szczecin, jakby my akurat Szczecin jest tym miastem, który w znacznej części jest pokryty miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, co też powoduje, że i oczywiście te plany staramy się respektować w planie ogólnym, a to też powoduje, że nie naruszamy interesów mieszkańców. Największy problem jest tam, gdzie gminy mają małe pokrycie planów, bo wtedy te tereny po prostu zostaną bez zapisów.
I tutaj pojawia się słynne hasło warunki zabudowy, które mieszkańcy masowo występują w mniejszych gminach, o tym słyszałem.
Występują, dając sobie szansę, myślę tak, na zapas, na przyszłość, jakby ten plan miałby ograniczyć ich możliwości.
A też z tym mamy do czynienia w Szczecinie? My nie, z WZ-kami tak zwanymi?
Oczywiście WZ-ki są, natomiast zapewne ich intensywność troszeczkę wzrosła w tym czasie w Szczecinie, ale u nas, tak jak mówię, to się wprost przekłada na plany. Jeżeli my mamy 75% miasta pokryte planami, to siłą rzeczy te WZ-ki nie obowiązują.
Anna Szatkowska, zastępczyni prezydenta Szczecina, była naszym gościem. Bardzo dziękuję pani prezydent.
Dziękuję bardzo.
Za wizytę w studiu. Piotr Tolko, miłego dnia.